Remontowano maszyny do mielenia mięsa dla rzeźni, zszywano pasy transportowe, naprawiano autoklawy dla szpitali, toczono wiertła do trepanacji czaszki. Czegóż zresztą ludzie się nie podejmą w sytuacji bez wyjścia? Głód rozumu nauczy. Jeśli bowiem ktoś spróbuje się przyznać, że nie potrafi, że się nie podejmie, to już jutro pójdzie do łopaty. A w gospodarstwie pomocniczym luz jest o wiele większy. Ani zbiórek przed wymarszem, ani chodzenia pod konwojem. Pracować też można w zmniejszonym tempie i zawsze coś człowiek zdąży zrobić dla siebie. Szpital za wykonanie zamówienia płaci zwolnieniem na jeden czy dwa dzionki, kuchnia dokładką, ktoś inny machorką, a gospodarze przydziałowym chlebusiem. Zabawne to i ciekawe zajęcie. Inżynierowie wciąż muszą rozwiązywać łamigłówki. Z czego, jak? Znalezienie na jakimś śmietnisku odpowiedniego kawałka żelaza zmieniało nieraz całą zaplanowaną konstrukcję. Wiatrak zbudowali, ale nie mogli znaleźć sprężyny, która obracałaby go sama zgodnie z kierunkiem wiatru. Trzeba było po prostu przywiązać dwie linki, kazać dwóm zekom naciągać je przy zmianie wiatru i obracać wiatrak w należną stronę. Robili też cegły własnym przemysłem. Kobieta cięła struną długie pasmo gliny na równe sześciany, które następnie przesuwały się na taśmie, jaką ta sama kobieta miała wprawiać w ruch. Ale jak? Ręce ma przecież zajęte. O, nieśmiertelna wynalazczości sprytnych zeków! Wymyślili urządzenie składające się z dwóch dyszelków przymocowanych do bioder robotnicy. Rękami strychując cegły, silnymi i rytmicznymi ruchami miednicy wprawiała jednocześnie w ruch taśmę konwejera. Niestety nie możemy pokazać czytelnikowi pamiątkowej fotografii. Kęgirski zaś pan dziedzic doszedł ostatecznie do wniosku, że nie ma na świecie rzeczy, której by nie mogło wykonać jego gospodarstwo pomocnicze. Wezwał więc pewnego dnia naczelnego inżyniera i rozkazał, aby warsztaty przystąpiły natychmiast do wyrobu szkła okiennego i karafek. Jak to ugryźć? Nikt nie wiedział. Zajrzeli do znalezionego w graciarni tomu encyklopedii. Same ogólniki, dokładnego przepisu brak. Sprowadzili jednak sodę, znaleźli gdzieś piasek kwarcowy, zwieźli wszystko do obozu. A co najważniejsze, zaprzęgli przyjaciół do przynoszenia stłuczki szklanej z obiektów budowlanych. Budowano tam bowiem nowe miasto i stłuczki było jak maku. Wszystko to wsypali do pieca, stopili, wymieszali, rozlali na płask i otrzymali w końcu arkusze szkła okiennego. Tylko że z jednego brzegu miał centymetr grubości, a z drugiego 2 mm. Przez taką szybę trudno rozpoznać nawet dobrego znajomego. A tu już zbliża się termin lustracji. Trzeba komendantowi pokazać towar. Ale zek żyje tylko dniem dzisiejszym. Grunt to go przeżyć. Co będzie jutro, to się zobaczy. Ukradli więc na budowie partię gotowych szyb, przynieśli do warsztatów i pokazali je komendantowi. Okazał zadowolenie. Brawo! Całkiem jak prawdziwe! Przystępujcie teraz do masowej produkcji. Niemożliwe, obywatelu komendancie. A dlaczego? Widzicie, obywatelu, szkło na szyby okienne musi koniecznie zawierać molibden. Mieliśmy go trochę, ale się skończył. A nigdzie go nie można dostać? Nie, gdzież. Szkoda. Ale karafki da się robić bez tego molibdenu. Z karafkami jeszcze pół biedy. No to bierzcie się do roboty. Lecz karafki te były jakieś krzywobokie i z niewiadomych przyczyn rozsypywały się same. Jeden z nadzorców chciał nabrać do takiej karafki mleka i tylko szyjka została mu w ręce. A całe mleko poszło w diabły. Ach, co za łotry! Klął, na czym świat stoi. Szkodnicy, faszyści, wszystkich bym powystrzelał. Kiedy w Moskwie na ulicy Ogariowa burzono stare, przeszło stuletnie domy, aby stawiać na ich miejscu wysokościowce, wiązary i belki spował nie tylko, że nie szły na złom ani na opał, lecz mogły być użyte do wyrobów stolarskich. Było to drzewo jak dzwon czyste. Za naszych pradziadów tak je suszono przed użyciem. My zaś wszystko robimy pośpiesznie. Nie ma na nic czasu. Czekać, aż wyschną belki, Na Rogatce Kałużskiej syciliśmy budulec drewniany najlepszymi preparatami antyseptycznymi i mimo to belki butwiały. Wżerał się w nie grzyb i to tak złośliwy, że jeszcze przed komisyjnym przyjęciem budynku trzeba było pruć podłogi i wymieniać całe wiązary. Dlatego za 100 lat to wszystko, co zostało zbudowane przez nas, zeków, a zresztą wszystko, co w naszym kraju zbudowano, na pewno nie odpowie tak czystym dźwiękiem na uderzenie topora, jak te stare belki z ulicy Ogariowa. Tego dnia, kiedy Związek Sowiecki z wielkim hałasem wystrzelił w niebo pierwszego sztucznego satelitę, widziałem przez moje okno w Riazaniu, jak dwie pary wolnych kobiet w brudnych, obozowych fufajach i w watowanych portkach wnosiły na tragach zaprawę murarską na 4. piętro budowy. No owszem, owszem, to prawda, ktoś mi odpowie, ale co pan powie, ona jednak się kręci. Istotnie, tego nikt jej nie odbierze, nikt nie zaprzeczy do stu diabłów, jednak się kręci. Należałoby właściwie przytoczyć na zakończenie tego rozdziału długi spis robót wykonanych siłami więźniów, przynajmniej od pierwszej stalinowskiej pięciolatki, aż do czasów Chruszczowa. Ale rozumie się, że nie jestem w stanie skompletować takiego spisu. Chcę jedynie wyliczyć niektóre jego pozycje, aby mógł uzupełnić go i kontynuować, kto ma chęć. Kanał Białomorski, rok 1932. Kanał Wołga-Moskwa, rok 1936. Kanał Wołga-Don, rok 1952. Kolej Koltas-Workuta, odgałęzienie na Salehard. Kolej Rykasycha-Mołotowsk. Kolej Salehard-Igarka, zaniechana. Kolej Dalsk-Pinjug, zaniechana. Kolej Karaganda-Mointy-Balchasz, rok 1936. Linia kolejowa wzdłuż prawego brzegu Wołgi pod Kamysynem. Rokadowe linie kolejowe wzdłuż fińskiej i perskiej granicy. Druga nitka kolei transsyberyjskiej, rok 1933-1935, około 4000 km. Kolej Tajszet-Lena, początek Bamu. Kolej Komsomolsk-Sowgawań. Linia kolejowa na Sachalinie od stacji Pabiedino do miejsca połączenia z siecią japońską. Linia kolejowa do miasta Ułan-Bator, sieć szos w Mongolii. Autostrada Moskwa-Mińsk, lata 1937-1938. Autostrada Nogajewo-Atka-Niera, budowa Kujbyszewskiej hydroelektrowni, budowa Niżnie-Tułomskiej elektrowni wodnej pod Murmańskiem, budowa Ust-Kamieniogorskiej hydroelektrowni, budowa Bałchaszskiego kombinatu hut miedzi, budowa Solikamskiej fabryki celulozy, budowa kombinatu chemicznego w Bieryznikach, budowa kombinatu w Magnitogorsku częściowo, budowa kombinatu w Kuźniecku częściowo, budowa wielu fabryk i pieców martenowskich, budowa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łomonosowa częściowo, budowa miasta Komsomolsk nad Amurem, budowa miasta Sowgawań, budowa miasta Magadan, cały Dalstroj, budowa miasta Norylsk, budowa miasta Dudinka, budowa miasta Workuta, budowa miasta Mołotowsk, czyli Sewierodwińsk, poczynając od 1935 roku. Budowa miasta Dubna, budowa portu Nachotka, rurociąg naftowy z Sachalinu na kontynent, budowa prawie wszystkich nowych obiektów przemysłu jądrowego, wydobycie rud pierwiastków promieniotwórczych uran i rad pod Czelabińskiem, Swierdłowskiem, Turą, praca w zakładach krekingowych i aglomerowniach rudy radioaktywnej, lata 45-48. Wydobywanie radu w Uchcie, destylacja ropy naftowej w Uchcie, produkcja ciężkiej wody. Kopalnie węgla w zagłębiach pieczorskim, kuznieckim, karagandyjskim, suczanskim itd. Wydobywanie rudy w Dżeskaganie na Syberii Południowej, w Buriat, w Mongolii, w Szori, w Hakassi, na półwyspie Kola. Kopalnie złota na Kalymie, Czukotce, w Jakucji, na wyspie Wajgacz, w Majkainie, rejon Bajan-Aulski w obwodzie Pawłodar. Wydobywanie apatytów na półwyspie Kola już od roku 30. Wydobywanie łupków bitumicznych w Amdermie od 36 roku. Wydobywanie metali rzadkich, kopalnia Stalinskoje w okręgu Akmolińskim aż do lat 50. Wyrąb lasu i dostawy drewna na eksport oraz dla potrzeb gospodarki krajowej. Cała północ Rosji Europejskiej i Syberia. Nie jesteśmy w stanie wyliczyć niezliczonych podobozów leśnych. To połowa archipelagu. Niech posłużą za dowód już pierwsze nazwy obozów wzdłuż rzeki Kop. Łańcuch obozów nad rzeką Uftiugą Dźwińską. Nad rzeką Niem, dopływ Wyczegdy, gdzie pracowali zesłani Niemcy. Nad Wyczegdą w okolicach Riabowa, nad północną Dźwiną w okolicach Czerewkowa, nad małą Dźwiną północną w okolicach Aristowa. Czy w ogóle sporządzenie takiego spisu jest możliwe? Na jakich mapach i w czyjej pamięci mogły zachować się te tysiące prowizorycznych leśnych placówek, tych podobozów rozbijanych na rok, dwa, trzy, aż do wytrzebienia sąsiednich lasów, a likwidowanych później raz na zawsze. Zresztą po co mówić tylko o leśnej robocie? A gdzie pełny spis wszystkich stałych wysp archipelagu, które kiedykolwiek wyłoniły się na powierzchni oceanu, tych słynnych i dziesiątki lat utrzymywanych przy życiu obozów, a także ich wędrownych placówek, forpoczt przesuwających się wzdłuż budowanych tras i potężnych centralniaków, gdzie siedziało się latami, i obozowych węzłów transportowych skleconych z żerdzi i namiotów? I czy ktokolwiek podjąłby się oznaczenia na takiej mapie również wszystkich aresztów miejscowych i więzień znajdujących się w każdym mieście, a bywa ich tam kilka, a także karnych kolonii rolnych razem z ich placówkami ruchomymi, tworzonymi podczas żniw albo dla wypasu bydła? A dodajmy jeszcze drobne oboziki przemysłowe, które upstrzyły nasze miasta jak słonecznikową łuską. Moskwę i Leningrad trzeba by potraktować osobno. Tu potrzebne są drobiazgowe plany miasta. A nie zapomnieć o podobozie leżącym w odległości 500 metrów od Kremla, gdzie miano budować Pałac Sowietów. A przecież w latach 20. archipelag był czymś zupełnie odmiennym od archipelagu z lat 50. Topografia zmieniła się całkowicie. Jak unaocznić te zmiany zachodzące w miarę upływu lat? Ile tu map potrzeba? Anyroblag, albo Ust-Wymłag, albo zespoły obozów w Solikamsku czy Potmie powinny być oznaczone przez zakreskowanie całych okręgów. Ale kto z nas te wszystkie granice własnymi krokami wymierzył? Mamy jednak nadzieję, iż kiedyś taką mapę ujrzymy. Ładowanie drewna na statki w Karelii przed rokiem 30. Po rewelacjach prasy angielskiej i apelach, aby nie przyjmować drewna, które ładowali więźniowie, zeków pośpiesznie usunięto z portów i przeniesiono w głąb Karelii. Produkcja materiałów bojowych dla potrzeb frontu podczas wojny, miny, pociski, skrzynie do amunicji, szycie mundurów, zakładanie i urządzanie sowchozów na Syberii i w Kazachstanie. I nawet pomijając całe lata 20. wraz z produkcją ich miejsc odosobnienia, zakładów poprawczych, kolonii, pracy poprawczej, czym zajmowały się i co zdołały wyprodukować w ciągu ćwierci wieku od 29 do 53 roku setki karnych kolonii produkcyjnych, bez których nie obchodzi się w naszym kraju żadne szanujące się miasto. A co zasiano i zebrano w setkach i setkach karnych kolonii rolnych? O wiele łatwiej powiedzieć, czym więźniowie nigdy w życiu się nie zajmowali: wyrobem wędlin i cukierków. Koniec części trzeciej. Część czwarta. Dusza i drut kolczasty. A oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Z pierwszego listu do Koryntian. Pod górę. A lata płyną. Nie tak jak w obozowej wyliczance lato, zima, lato, zima, lato, zima. Całkiem inaczej. Marudna jesień, nieskończenie długa zima, opieszała wiosna, jedynie lato jest krótkie. Na archipelagu nic nie jest krótkie, poza latem. Nawet jeden, jedyny rok, o jak tu się dłuży. Ileż to człowiek ma czasu na rozmyślania w ciągu jednego tylko roku, gdy stoi w ścisku na zbiórkach przed wymarszem do pracy przez 330 dni, na słocie, w mrzącym deszczu, w siekącej zadymce i na zastygłym w bezruchu mrozie. Gdy przez 330 dni urabia ręce przy uprzykrzonej, obcej sobie robocie, w której głowa udziału nie bierze. Gdy przez 330 wieczorów kuli się mokry, zziębnięty na zbiórkach po fajrancie, czekając aż konwojenci pozłażą z odległych wieżyczek. I podczas marszu w jedną stronę, i podczas marszu w drugą, i gdy siedzi zgarbiony nad 730 miskami bałandy, nad 730 porcjami kaszy i na swojej wagonetce przed zaśnięciem i po przebudzeniu. Ani radio, ani książki nie odrywają go od tych rozmyślań. Nie ma ich tu, Bogu dzięki. I to wszystko składa się na jeden zaledwie rok, a jest ich 10 albo 25. A już kiedy się człowiek dostanie do szpitalika jako dystrofik, to dopiero ma czas na rozmyślania. Myśl zatem. Wyciągnij wnioski nawet ze swego nieszczęścia. Przez ten nieskończenie długi czas dusza i umysł więźnia nie są chyba pogrążone w bezczynności. Więźniowie z daleka wyglądają jak rój niemrawych wszy, ale przecież oni również zaliczają się do królów stworzenia, prawda? Przecież tliła się w nich niegdyś iskierka Boża, choćby najsłabsza. Co się z nią teraz stało? Przez całe stulecia uchodziło za pewnik. Właśnie po to wyznacza się przestępcy termin kary, aby przez cały ten czas mógł on myśleć o swojej zbrodni, aby się nad nią zastanowił, aby dręczyła go ta myśl, aby ogarnęła go skrucha, aby się wreszcie poprawił. Ale archipelag Gułag nie wie, co to wyrzuty sumienia. Na 100 jego mieszkańców 5 to knajacy z Ferajny. Popełnionych przestępstw nie żałują, przeciwnie, są one dla nich przedmiotem dumy, tylko o tym marzą, aby w przyszłości poczynać sobie jeszcze zręczniej i bezczelniej. Nie ma tu mowy o żadnej skrusze. 5 innych przywłaszczyło sobie trochę za wiele, ale nie kosztem osób prywatnych. W naszych czasach nagrabić się można dowoli tylko na szkodę państwa, które samo trwoni ludowe pieniądze bez skrupułów i bez zastanowienia. Więc taki typ miałby się kajać? Tego dnia chyba żałuje, że nie zacharapczył więcej i nie podzieliłby się z kim należy, bo wtedy zachowałby wolność. 85 więźniów na 100 nie poczuwa się w ogóle do żadnego przestępstwa. Za jakie więc grzechy mają żałować oni? Że myśleli to, co myśleli? Niejeden zresztą tak jest zacukany, takiej mu sieczki w głowie narobili, że istotnie czyni sobie wyrzuty i uważa się za jednostkę zdeprawowaną. Przypomnijmy sobie tylko rozpacz Niny Pieregut, że niegodna jest Zoi Kosmodymiańskiej. Albo że poszedł do niewoli w sytuacji bez wyjścia. Że pod okupacją poszedł do pracy, chociaż mógł przecież zdechnąć z głodu. A zresztą tak człowieka zmylą, tak poplączą to, co wolno, z tym, czego nie wolno, że niektórzy mówią w udręce: szkoda, że nie umarłem. Po co mi był ten chleb? Albo że pracując w kołchozie za darmo, wziął coś z pola, żeby nakarmić dzieci. Albo że wyniósł coś z fabryki z tego samego powodu. Nie, człowieku, nie dość, że do skruchy brak ci powodów, sumienie masz czyste jak górskie jezioro, to poznać po oczach. i Twoje przemyte cierpieniem oczy nieomylnie rozpoznają wszelki brud w cudzych. Na przykład bezbłędnie rozróżniają szpiclów. CKGB nie zdaje sobie sprawy z tego naszego daru widzenia prawdy. To nasza tajna broń i pod tym względem bezpieczeństwo jest od nas słabsze. Tym prawie powszechnym poczuciem niewinności różniliśmy się najbardziej od katorżników Dostojewskiego czy Jakubowicza. Tamci mieli poczucie, że są odszczepieńcami, na których ciąży przekleństwo. My uświadamialiśmy sobie z całą jasnością, że każdego wolnego człowieka można tak samo wpakować za kraty, jak każdego z nas. Że drut kolczasty między nami a nimi to przegroda umowna. Większość tamtych miała bezwarunkowe poczucie osobistej winy. W nas przeważało poczucie, że jesteśmy ofiarami napaści, której uległy miliony ludzi. Ale napaść, a zguba to dwie różne rzeczy. Napaść trzeba jakoś przeżyć. Czy tu nie leży źródło nadzwyczajnej rzadkości samobójstw w obozie? Tak jest, rzadkości. Chociaż każdy były więzień zapewne przypomni sobie jakiś wypadek samobójstwa. Ale o wiele więcej przytoczyć może wypadków ucieczek. Ucieczek na pewno więcej było niż samobójstw. Zwolennicy realizmu socjalistycznego mają teraz okazję, aby mnie pochwalić. Lansuję tezę optymistyczną. Samo okaleczeń też było znacznie więcej niż samobójstw. Ale to się robi właśnie z przywiązania do życia. Na zasadzie prostej kalkulacji trzeba poświęcić część dla uratowania całości. Wydaje mi się nawet, że samobójstw w obozach było statystycznie mniej niż na wolności. Oczywiście trudno mi to sprawdzić. Skrypnikowa opowiada, że w 1931 roku w Miedwierzegorsku powiesił się w żeńskiej toalecie 30-letni mężczyzna. I to powiesił się w dniu, w którym miał wyjść na wolność. Więc może ze wstrętu do tego, czym była już wówczas owa wolność. 2 lata przed tym faktem porzuciła go żona, ale wtedy się nie powiesił. Albo na przykład w klubie Centralnego Ośrodka Zespołu Obozów Burje Połom powiesił się konstruktor Woronow. Komunista i działacz partyjny Aramowicz, więzień przetrzymywany w obozie po odsiedzeniu całej kary, powiesił się w roku 1947 na strychu warsztatów mechanicznych w Kniaż-Pagoście. W Krasulagu podczas wojny Litwini doprowadzeni do zupełnej desperacji, a co ważniejsze nieprzyzwyczajeni do brutalności naszego życia, szli na wartowników, prowokując ich do strzału. W 1949 roku w celi więzienia śledczego we Włodzimierzu Wołyńskim pewien młody chłopak, poznawszy pierwsze okropności śledztwa, już się powiesił, ale niejaki Baroniuk, współwięzień, zdążył go odratować. Na kałużskiej rogatce były oficer łotewski leżący w lazarecie obozowym pewnego dnia wymknął się po cichutku na schody prowadzące do niewykończonej części gmachu. Pielęgniarka Zeczka spostrzegła to i pobiegła za nim. Gdy go dopędziła, stał już na 6. piętrze na progu niewbudowanego jeszcze balkonu. Wpiła się w jego szlafrok, ale samobójca zostawił go w jej ręku, w samej bieliźnie. Bez chwili zwłoki powierzył ciało pustce. Przemknął jak biała błyskawica nad ulicą Wielką Kałużską, pełną ruchu, bo dzień był letni i słoneczny. Niemiecka komunistka Emmy, dowiedziawszy się o śmierci swego męża, wyszła nago z baraku na mróz, aby zaziębić się na śmierć. Anglik Kelly we władimirskim tonie po mistrzowsku przeciął sobie żyły, chociaż drzwi celi były otwarte, a starszy klucznik stał na progu. Jako narzędzia użył odprysku emalii odłupanego w umywalni. Kelly ukrył go w bucie. But stał przy łóżku. Kelly opuścił do podłogi skraj koca, przykrył nim but, wydostał emalię i pod kołdrą przeciął sobie żyłę na ręce. Powtarzam, o podobnych wypadkach usłyszeć możemy od wielu byłych więźniów, a mimo to są one nieliczne w proporcji do milionów, które w obozach siedziały. Już przytoczone wyżej przykłady świadczą, że znaczna część samobójstw przypada na cudzoziemców, na ludzi z zachodnich ziem przyłączonych do Związku. Przeniesienie na archipelag jest to dla nich cios o wiele straszliwszy niż dla nas. Dlatego postanawiają odebrać sobie życie. Spora część tych wypadków to prawomyślni, ale nie ci z żelazną szczęką. To można zrozumieć, przecież w ich głowach wszystko się poprzewracało. Byli zdezorientowani i ogłuszeni. Czy człowiek może znieść coś podobnego? Zosia Zaleska, Polka z rodziny szlacheckiej, która całe życie oddała sprawie komunizmu, służąc w sowieckim wywiadzie, w trakcie śledztwa trzykrotnie próbowała odebrać sobie życie. Wieszała się, ale ją odcięto od stryczka. Przecięła sobie żyły, ale ją odratowano. Skoczyła na parapet na siódmym piętrze. Drzemiący funkcjonariusz zdążył złapać ją za spódnicę. Trzykrotnie ją wyratowali, aby w końcu ją rozstrzelać. A w ogóle, jaki powinien być nasz stosunek do samobójstwa? Taki Hans Bernstein twierdzi z uporem, że samobójcy wcale nie są tchórzami, że potrzeba znacznej siły woli, aby odebrać sobie życie. Sam on skręcił sobie linkę z bandaży i usiłował udusić się, podciągając nogi. Ale w oczach stawały mu zielone kręgi, w uszach zaczynało dzwonić i za każdym razem mimowolnie opuszczał nogi aż do ziemi. W trakcie ostatniej próby sznurek się urwał i Denat uradował się, że nie zginął. Nie będę przeczył, że dla odebrania sobie życia potrzeba nie tylko skrajnej desperacji, lecz również świadomej determinacji, wysiłku woli. Przez długi czas nie chciałem na ten temat wygłaszać żadnych sądów. Całe życie byłem przekonany, że nie pomyślę o samobójstwie nigdy, w żadnych okolicznościach. Ale przed niedawnym czasem przeżyć musiałem kilka bardzo ponurych miesięcy. Zdawało mi się wtedy, że dzieło mego życia ulegnie zniweczeniu, zwłaszcza jeśli nie zdecyduje się na szybką śmierć. I doskonale sobie przypominam to uczucie wstrętu do życia, przypływy pewności, że łatwiej umrzeć niż żyć dalej. Zdaniem moim, przy takim stanie ducha więcej trzeba siły woli, aby dalej żyć niż żeby umrzeć. U rozmaitych ludzi chyba różnie z tym bywa. To, co dla jednego jest skrajnością, nie jest nią jeszcze dla drugiego. Dlatego jak świat światem, istnieją dwa zdania w tej materii. W imaginacji skłonnej do spektakularnych efektów mógłby zjawić się następujący obraz. Te miliony pokrzywdzonych niewinnie nieszczęśliwców decydują się nagle na masowe samobójstwo, zadając rządowi tym czynem podwójny cios. Podkreślają swoją niewinność i pozbawiają państwo bezpłatnej siły roboczej.